Przyglądaliśmy się ziemskiemu życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa jako naszego przykładu. Bóg posłał Go na ziemię nie tylko, aby umarł za nasze grzechy, ale także, aby zademonstrował, jak mamy żyć. On przyszedł na ziemię, aby nam to pokazać. I przede wszystkim pokazał nam to, żyjąc pokornym życiem. I widzieliśmy, że był także kuszony, podobnie jak my, we wszystkim. I przezwyciężył każdą pokusę, jaka przychodzi na człowieka. W czasie jego ziemskiego życia Ojciec dopuścił do różnych trudnych sytuacji i okoliczności, w czasie których Jezus był poddany różnego rodzaju pokuszeniom, jakie też ludzie przechodzą. On nie zetknął się ze wszystkimi okolicznościami, z jakimi my się stykamy, to byłoby niemożliwe, ale w różnych okolicznościach stykał się z tymi samymi pokusami, z którymi my się stykamy. Pokusami, by się irytować, denerwować, by zazdrościć, by być rozgoryczonym, by kochać pieniądze, pokusy seksualne i wszelkie inne rzeczy, przez które i my jesteśmy kuszeni. On był kuszony i zwyciężył. I dlatego Biblia mówi, że On może nam współczuć. Od samego zarania czasów szatan wmawiał człowiekowi, że Boże przykazania są trudne do przestrzegania, jeśli w ogóle możliwe, żeby je przestrzegać. Ale ziemskie życie Jezusa Chrystusa jest dowodem, że każde jedno Boże przykazanie może być przestrzegane. Jeśli Jezus dowiódł tego, będąc Bogiem, to nie byłoby to dowodem, że szatan kłamał. Raczej byłoby to potwierdzeniem słów szatana, że tylko Bóg może przestrzegać swoich własnych przykazań, ale żaden człowiek z dostępnymi mu możliwościami nie jest w stanie żyć według Bożego standardu. I wielu chrześcijan wierzy, że Jezus nie pokonał tych wszystkich pokus jako człowiek, ale jako Bóg. I nawet sobie nie zdają sprawy, że w ten sposób podpisują się pod kłamstwem diabła, że człowiek nie jest w stanie przestrzegać Bożych przykazań. Ale jeśli z uwagą czytasz Pismo Święte i podchodzisz do niego bez uprzedzeń, to Pismo bardzo wyraźnie mówi o tym, że Chrystus był kuszony podobnie jak my, w każdej dziedzinie i dokładnie tak jak my, a jednak nigdy nie zgrzeszył. W ten sposób dowodząc, że szatan jest kłamcą, mówiąc, że Boże przykazania są niemożliwe do zachowywania. Każde Boże przykazanie może być przestrzegane dzięki łasce, której On sam nam udziela. I to jest świadectwo, które musimy dostrzec w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu możemy mieć też wiarę. Tak jak Biblia mówi w liście do Hebrajczyków 12:2, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Patrząc na Jezusa, możemy osiągnąć wiarę, że my także możemy prowadzić takie życie, jakie On prowadził. Już wcześniej rozważaliśmy to, że Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi i tchnął w niego dech życia. I w rezultacie tego człowiek jest poddany dwóm siłom. Jedna, która ciągnie go w dół, i druga, która ciągnie go w górę. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, On odczuwał tą siłę, która ciągnie w dół, ale nigdy jej nie uległ. Rzeczy materialne były dla Niego atrakcyjne. Gdyby nie były dla Niego atrakcyjne tak, jak są dla nas, nie mógłby być kuszony tak, jak my jesteśmy. Wiele pokus, które na nas oddziaływują, pochodzi ze świata materialnego. W rzeczywistości pierwsza pokusa, która jest opisana w odniesieniu do Pana Jezusa, po 40 dniach bycia na pustyni, wiemy, że był kuszony również w tym czasie, ale po 40 dniach czytamy o trzech pokusach, które na niego przyszły i pierwsza z nich dotyczy rzeczy materialnych. Jedzenie dla ciała. I widzimy, że Jezus był głodny, tak jak każdy człowiek byłby głodny po 40 dniach postu. Ale On nie uległ tej sile, która ciągnęła go w dół. Jeśli ojciec nie dał mu tego pozwolenia, aby użył boskiej mocy, by zamienić kamienie w chleb, Jezus nigdy nie posłużyłby się daną mu od Boga mocą dla własnej korzyści. I chociaż tutaj jego ciało się tego domagało, powiedział nie. Jego stosunek do rzeczy materialnych jest dla nas przykładem, gdyż tak wiele pokus oddziaływuje na nasze ciało. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, że jest możliwe nawet dla kogoś takiego jak on, który głosi wysokie standardy Bożego Słowa, biec w wyścigu, co oznacza głosić innym, zachęcać innych, a jednak być zdyskwalifikowanym, jeśli nie trzyma się zasad, które obowiązują w tym biegu. Mówi o ludziach, którzy biorą udział w wyścigu, ale pod koniec są zdyskwalifikowani, ponieważ nie trzymają się zasad. I w szczególności mówi o pożądliwościach ciała. Ktoś może wiele czynić dla Boga, być bardzo zaangażowany i wykonywać wiele chrześcijańskiej pracy, ale jeśli nie poskromi pożądliwości ciała, będzie zdyskwalifikowany. Pozwólcie przeczytać mi fragment z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdziału i wiersz 25. Każdy, kto staje do zapasów, bierze udział w zawodach olimpijskich, powściąga się we wszystkim. Oni, by zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep. Poskramiam moje ciało, biorę je w niewolę, traktuję moje ciało jak niewolnika, nakazuję mu, co ma robić. Nie ulegam jego domaganiu się, aby robić to, czego ono chce. W innym wypadku, jak mówi, jeśli nie będę poskramiał swojego ciała, posłuchajcie tego. Osoba, która nie podporządkowuje sobie ciała jak niewolnika, nawet jeśli głosi innym, zostanie zdyskwalifikowana. To jest bardzo wysoki standard, jakiego Bóg wymaga od głoszących słowo. A więc jest to ważne, by szczególnie ci, którzy głoszą słowo, i oczywiście dotyczy to wszystkich chrześcijan, musimy poskramiać nasze ciało i trzymać je pod kontrolą. I to oczywiście odnosi się także do rzeczy materialnych, tak jak pieniądze. Pan Jezus bardzo wyraźnie o tym powiedział w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, o niebezpieczeństwie miłowania pieniędzy. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale i 13 wierszu, żaden sługa nie może dwom panom służyć. Nasza świętość jest poddawana próbie w bardzo praktyczny sposób, jeśli chodzi o nasz stosunek do rzeczy materialnych i w odniesieniu do naszego ciała. Biblia mówi, że wszystko to, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu w takim luźnym tłumaczeniu oznacza, że chcemy kupić cokolwiek widzimy. Czy nie widzimy tego pożądania w naszym ciele, by kupować co tylko widzimy? Myślimy, że potrzebujemy tego, nawet jeśli nie potrzebujemy. Jezus mówi, że nie możemy służyć dwom panom. Moglibyśmy sądzić, że tych dwóch panów to Bóg i diabeł. Ale nie o tym Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 16:13. Jezus mówi, że tych dwóch panów to Bóg i mamona. I On mówi, że musimy wybrać, komu będziemy służyć. Nie możemy miłować obu. Musimy nienawidzieć jednego, a kochać drugiego. Musimy pogardzać jednym, aby trzymać się drugiego. Co to oznacza? Jeśli postawimy Boga i mamonę w miejsce tych dwóch panów i dokładnie to Jezus tutaj robi, to znaczy, że jeśli kochamy pieniądze, to nienawidzimy Boga. Czy słyszeliście, żeby kiedyś coś ktoś takiego powiedział? Jezus to powiedział. Przeczytajcie Ewangelię Łukasza 16:13 i zastanówcie się, czy to znaczy coś innego. Jeśli polegasz i trzymasz się pieniędzy i innych ziemskich rzeczy, w rzeczywistości pogardzasz Bogiem. Natomiast jeśli trzymasz się blisko Boga, nie będziesz kurczowo trzymał pieniędzy. Jeśli kochasz Boga z całego serca, nie będziesz przywiązywał się do pieniędzy. O to tutaj chodzi. Są tylko dwaj panowie. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to bardzo dobrze rozpoznał. I jest niezwykle ważne, byśmy zobaczyli, jak Jezus rozporządzał pieniędzmi. Najpierw jako cieśla, a następnie jako pełnoetatowy pracownik. Pan Jezus musiał stać się przykładem dla nas w obu tych dziedzinach, ponieważ większość chrześcijan jest zaangażowanych w świecką pracę. I są także chrześcijanie, którzy na pełen etat służą. I Jezus Chrystus jest przykładem dla obu. Popatrzmy najpierw na Jego przykład jako cieśli. Pracował do 30 roku życia. Pracował na własne utrzymanie, miał 4 młodszych braci, 2 młodsze siostry i matkę. Józef prawdopodobnie już nie żył, nie słyszymy o nim. A więc jako najstarszy syn miał odpowiedzialność za 7 pozostałych członków jego rodziny. Być może ci młodsi bracia też pracowali, ale Jezus był najstarszym bratem i pracował jako cieśla, zarabiając na życie i wspierając swoją rodzinę. Musiał nauczyć się dyscypliny finansowej, aby nie wydawać więcej pieniędzy, niż było to możliwe w rodzinnym budżecie. Stosownie do zarobków, z pewnością jego celem nie było bycie najbogatszym cieślą w Nazarecie. Myślę, że okazywał troskę i czynił dobre rzeczy dla ludzi biednych i wdów. Być może robił dla nich niektóre rzeczy za darmo. Nie brał pieniędzy od tych, których nie było na to stać. I wyobrażam sobie, że jeśli tak pracował, to nie mógł być najbogatszym cieślą w Nazarecie. Ale to nie był jego cel. Raczej pracował, aby zarobić na własne utrzymanie. Bóg daje nam pracę, abyśmy mieli na nasze utrzymanie. Jezus nie miał ambicji, aby być znanym cieślą czy coś takiego. Oddany całym sercem uczeń Jezusa wykorzystuje swój zawód jako środek zapracowania na własne utrzymanie i własnej rodziny. I jestem zupełnie pewien, że trzymał się z dala od zaciągania długów. Nie chciał poszerzać swojego interesu, pożyczając pieniądze. Możemy wielu rzeczy nauczyć się z ziemskiego życia Jezusa, z Jego postawy wobec pracy. Biblia mówi w Rzymian 13:8: nikomu nie bądźcie nic winni. Nie powinniśmy być dłużnikami nikogo. Jeśli czasami jest taka życiowa konieczność, by coś pożyczyć, powinniśmy jak najszybciej spłacić ten dług. Mogą być takie sytuacje, kiedy musimy pożyczyć pieniądze w nagłej sytuacji. Biblia nie mówi, że nigdy nie mamy zaciągać długu, ale że nie mamy być nikomu nic winni, co oznacza, że jak najszybciej powinniśmy spłacić wszelki dług. Nie żyjmy z długiem wobec innych osób. Pan Jezus również naucza nas w odniesieniu do pieniędzy, by oddawać cesarzowi to, co cesarskie, a oddawać Bogu to, co należy do Boga. Innymi słowy, mówi, żeby nie okradać rządu. Cesarz reprezentuje rząd i nie możemy też oszukiwać żadnego innego człowieka. Nie wolno nam oszukiwać rządu w odniesieniu do podatków, ani też oszukiwać jakiegokolwiek człowieka w odniesieniu do pieniędzy, które się jemu należą. Nie możemy pożyczać pieniędzy i potem dawać te pieniądze Bogu. Nie. Jezus powiedział: oddaj cesarzowi, co cesarskie, i oddaj Bogu to, co należy do Boga. To jest część sprawiedliwości i świętości. To jest niezwykle ważne, abyśmy mieli właściwy stosunek do pieniędzy, jeśli chcemy być prawdziwie święci, ponieważ wielu chrześcijan, którzy wydają się być zainteresowani świętością, jeśli chodzi o pieniądze i rzeczy materialne, ponoszą porażkę. I to jest dziedzina, w której nasza świętość jest często poddawana próbie. I szczególnie jako pracownicy chrześcijańscy. Kiedy Pan Jezus Chrystus przez 3,5 roku był w pełnej służbie chrześcijańskiej, tam próby w odniesieniu do pieniędzy były bardzo częste, ponieważ teraz już nie zarabiał. Był zależny od innych. W Nowym Testamencie czytamy o 2 sposobach, w jakie chrześcijańscy pracownicy się zaopatrywali. Jeden jest zademonstrowany przez apostoła Pawła, który będąc wytwórcą namiotu, wszędzie zabierał ze sobą swoją igłę, szył namioty i w ten sposób zarabiał na życie. I czytamy, że w ten sposób żył, chociaż nie wszędzie. Czytamy, że na przykład zbór Filipi wspierał go finansowo i on przyjmował od nich pomoc, ale w wielu innych miejscach, jak w Efezie, w Tesalonice i w Koryncie, nie brał pieniędzy od ludzi, którym służył. A więc nie żył według jakiejś ścisłej zasady, ale był wrażliwy. Wrażliwy na Ducha Świętego? Czy było to właściwe i słuszne, by wziąć wsparcie finansowe w danej sytuacji? Czy też było to niewłaściwe? I w wielu przypadkach nie brał tej pomocy. Samemu się utrzymywał. Ale byli inni, jak Piotr, który był rybakiem. On nie był w stanie zabierać wszędzie ze sobą łodzi czy ryb. I Piotr i inni byli utrzymywani przez wierzących. I Pan Jezus podobnie. Wcześniej pracował jako cieśla, a później był utrzymywany przez dary, które ludzie mu dawali. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. Czytamy tutaj o wielu ludziach, którzy podążali za Jezusem. Były tam też kobiety. Łukasza 8:2. Były tam także bogate kobiety. Trzeci wiersz. Joanna, żona Chuzy, Suzanna i wiele innych, które służyły mu swoimi dobrami. A więc wiele było różnych osób, które wspierały Jezusa i jego 12 apostołów. Wspierały finansowo. Żona zarządcy pałacu u Heroda musiała otrzymywać niezłą pensję. I ona prawdopodobnie dawała duże kwoty, więc potrzebowali między sobą skarbnika. I dlatego Judasz Iskariota nosił ze sobą sakwę i wszystkie pieniądze, które ludzie dawali na służbę Jezusa, były tam przetrzymywane. I możemy dostrzec pewne rzeczy, które Jezus prezentuje w swoim stosunku do tych pieniędzy. I to jest niezwykle ważne dla wszystkich, którzy są zaangażowani w taką pełnoetatową służbę chrześcijańską. Jeśli chcemy naśladować Jezusa w tej dziedzinie, ponieważ Bóg dał nam w nim ziemski przykład, jak powinien postępować człowiek, który jest zaangażowany w pełną służbę chrześcijańską? Dał nam przykład, pokazując Jezusa, który pracuje jako cieśla, jak człowiek powinien wykonywać swoją świecką pracę. I ponownie daje nam przykład Chrystusa, który jest zaangażowany na pełen etat. Jak chrześcijański pracownik powinien odnosić się do pieniędzy? Jezus nie otrzymywał od nikogo regularnej wypłaty. On nigdy nie zaoferował regularnej wypłaty swoim uczniom. On też nie mówił o swoich potrzebach nikomu. Miał Ojca w niebie i mówił o swoich potrzebach tylko Ojcu. Nigdy nie zachęcał swoich uczniów, żeby ogłaszali wokół swoje potrzeby. To byłoby obrazą Ojca w niebie. Mieli ufać swojemu Ojcu, że zaopatrzy wszelkie ich potrzeby. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy ludzi, którzy proszą o finansowe wsparcie. Apostoł Paweł był bardzo gorliwy w zachęcaniu do wspierania innych, którzy byli w potrzebach. I to jest słuszne. Jezus także zachęcał, aby ludzie wspierali biednych. Ale jeśli chodzi o wspieranie samych siebie, tutaj już polegali na Ojcu w niebie. To jest nowotestamentowa droga. Chrześcijaństwo niestety obniżyło te standardy. I chcę wam pokazać w Ewangelii Jana w 13 rozdziale pewne stwierdzenie, które pokazuje, jak Jezus wykorzystywał pieniądze. To jest takie małe stwierdzenie, ale pozwala nam coś zobaczyć. To jest moment, kiedy Judasz Iskariota ma wydać naszego Pana i nikt nie wiedział, co Jezus mówi do niego, kiedy mówi w wierszu 27, co masz robić, rób szybko. Jana 13:27. Czytamy, że żaden z obecnych przy stole nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. I teraz posłuchajcie, co jest w wierszu 29. Niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział do Judasza, ponieważ miał sakiewkę, że Jezus powiedział do niego, nakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim. A więc widzimy dwie rzeczy. Nakup, czego potrzeba, albo daj ubogim. I w tych dwóch sprawach widzimy stosunek Jezusa do rzeczy materialnych. Na co powinniśmy wydawać pieniądze, które zarabiamy, albo które otrzymamy jako dary od innych? Na kup, czego potrzeba. Nie ma w tym nic niewłaściwego. Nie musimy być pustelnikami albo ludźmi, którzy mieszkają w lesie. Na kup, czego trzeba. W jaki sposób mamy zdecydować, czego nam potrzeba? To jest dziedzina, w której każda osoba musi być wierna Bogu i nie powinniśmy sądzić inne osoby. Wiemy, że ludzie żyją na różnych poziomach i my nie możemy decydować o tym, czego inna osoba potrzebuje. Świat jest niestety pełen chrześcijan, którzy osądzają innych ludzi według własnych standardów życia. Jezus nigdy tego nie robił. I każdy, kto to robi, podąża za oskarżycielem braci, za szatanem raczej niż za Jezusem. Musisz sądzić samego siebie. Czy ty wydajesz pieniądze na to, co rzeczywiście jest ci potrzebne? Ktoś może zdecydować, że potrzebuje samochód, a czasami nawet dwa samochody, a nawet trzy w jakichś krajach. To nie moja rzecz, żeby ich sądzić. Ja nie znam ich sytuacji. Ktoś może zdecydować, że potrzebuje dom z trzema sypialniami, a ktoś inny zdecyduje, że jedna sypialnia wystarczy. To jest ich rzecz. Biblia przestrzega nas przed wtrącaniem się do cudzych spraw. Ty musisz zdecydować, co jest tobie potrzebne i wydawaj pieniądze na to, czego ty potrzebujesz. Mogą być różne rzeczy, które nam będą potrzebne, żeby ułatwić sobie życie. Dzisiaj mamy dostępnych wiele gadżetów, które ułatwiają nam życie w domu i dobrze jest mieć niektóre z nich w domu, ponieważ oszczędzają nasz czas. Możemy poświęcić więcej czasu na studiowanie słowa, pomaganie innym ludziom. Kiedy korzystamy dobrze z tych gadżetów, a nie wszystko robimy ręcznie, tak jak kiedyś to ludzie robili. Czy jest to konieczne? No to właśnie dana osoba musi o tym zdecydować, a ty zdecyduj za siebie samego. Jeżeli będziemy trzymać się tej prostej zasady, by decydować za siebie samego i nigdy nie sądzić innych osób, czy to, co kupili, jest im potrzebne, czy nie, oszczędzicie sobie wiele problemów i prawdopodobnie będziecie też duchowo wzrastać. A więc kupuj to, co potrzebujesz. A druga rzecz, którą tu widzimy, daj coś ubogim. Jezus był tak biedny, że nie miał nawet gdzie głowy położyć. Nawet czytamy w jednym miejscu w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w wierszu 53 czytamy, że wszyscy poszli do swojego domu, a Jezus poszedł na Górę Oliwną, ponieważ nie miał żadnego domu. Miał dom w Kafarnaum, ale w tym regionie nie miał żadnego domu, więc poszedł na Górę Oliwną i spał tam pod drzewami. Dlatego powiedział, że Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę położył, chociaż lisy mają jamy, a ptaki mają gniazda. I chociaż Jezus był tak biedny, jednak z tego, co otrzymywał, dawał biedniejszym od siebie. Prawdopodobnie ślepy Bartymeusz był biedniejszy niż on. Wśród Żydów było wielu ludzi biedniejszych niż Jezus. Wielu biednych ludzi w kościele nie zdaje sobie sprawy, że wokół nich są jeszcze bardziej biedni niż oni. I wielu z tych ludzi, którzy ciągle czekają, żeby tylko ich wspierać i coś im dać, wcale nie naśladują Jezusa. A więc widzimy tutaj niezwykły przykład w Chrystusie, że On troszczył się o biednych. Widzimy też, że Jezus Chrystus był wierny w tej dziedzinie pieniędzy i nie był do nich przywiązany. W 12 rozdziale Ewangelii Jana widzimy, jak Judasz krytykuje Marię z Betanii, kiedy ona wylewa perfumy na Jezusa, które mogły być sprzedane i pieniądze rozdane dla ubogich. Czytamy, że Judasz był złodziejem i podbierał pieniądze, które były w sakwie i podbierał to, co tam do tej sakwy wkładano. Jana 12:6. On kradł z tych pieniędzy. Jezus bardzo dobrze wiedział o tym, że Judasz kradnie pieniądze, ale się w ogóle tym nie przejmował. Zostawił to w rękach Ojca. I to jest coś pięknego, być tak oddzielonym od pieniędzy, że nie będziemy walczyć z ludźmi o pieniądze. Nawet jeśli ktoś kradnie, mówimy OK. Bądź ostrożny, jeśli zostałeś okradziony, ale nie walcz z ludźmi o to. Widzimy tą postawę oddzielenia w Jezusie od rzeczy materialnych. I to jest bardzo ważna dziedzina dla nas wszystkich, którzy chcemy naśladować Pana. Musimy być ostrożni w korzystaniu z rzeczy materialnych, ale nie możemy być przywiązani do rzeczy materialnych. Na tym polega uczniostwo. To Jezus miał na myśli, gdy powiedział: jeśli ktoś chce być moim uczniem, musi porzucić swoje pożądanie wobec rzeczy materialnych. To jest znaczenie Ewangelii Łukasza 14:33. Możemy mieć rzeczy materialne, ale nie możemy czuć się ich posiadaczami. Możemy mieć wiele rzeczy na tym świecie, ale jeśli je posiadamy, to już nie możemy być uczniami Jezusa. Niech Bóg pomoże nam mieć taką postawę. Niech was Bóg błogosławi.